Księga jedenasta. Merit. Rozdział pierwszy. Każdy widział, jak woda upływa z wodnego zegara. W taki sam sposób płynie czas człowieka. Ale czasu człowieka nie można mierzyć wodnym zegarem, lecz tylko tym, co się człowiekowi wydarza. Jest to wielka i wzniosła prawda. I w pełni rozumie ją człowiek dopiero w dniach starości, kiedy czas jego płynie w nicość i kiedy nic mu się już nie przydarza, mimo że sam myśli, iż dużo się dzieje i dopiero potem spostrzega, że nie wydarzyło się nic. Kiedy bowiem człowiekowi przytrafia się dużo i serce jego odmienia się i zmienia kształt, wtedy jeden dzień może być dla niego dłuższy niż rok czy dwa, w ciągu których pracuje i żyje życiem prostym, sam się nie zmieniając. W mieście Achetaton nauczyłem się rozumieć tę prawdę. Czas mój bowiem biegł tam jak nurt rzeki, i życie było dla mnie jak krótki sen albo jak piękna pieśń, która cichnie w oddali, a 10 lat, które przeżyłem w Achetaton u boku faraona Echnatona w jego złotym domu, były dla mnie krótsze niż 1 rok młodości. Choć w okresie tym mieściły się także dni pełne wydarzeń i podróże, które trwały dłużej niż rok. I w ciągu tego czasu nie ulepszałem swojej wiedzy i mojej sztuki, lecz posługiwałem się wiedzą i sztuką, którą w dniach młodości gromadziłem w wielu krajach. Podobnie jak pszczoła w zimie zużywa miód, który zebrała w plastrach w okresie kwitnienia. Być może jednak, że czas trawił moje serce, jak wolno płynąca woda trawi kamień. I może serce moje zmieniło się w tym okresie, choć sam tego nie zauważyłem, bo nie byłem już taki samotny jak dawniej. Może też zrobiłem się bardziej cichy niż przedtem i nie rozpływałem się w pochwałach nad sobą i swoją sztuką tak jak dawniej, ale to nie było pewnie moją własną zasługą, lecz spowodowane było tym, że Kaptach nie mieszkał wraz ze mną, lecz przebywał daleko ode mnie w Tebach, gdzie zarządzał moim majątkiem, mieszkał w moim domu i pilnował moich interesów i swojej własnej winiarni, która nazywała się Ogon Krokodyla. Muszę też powiedzieć, że miasto Achetaton zamknęło się w sobie, a także w marzeniach i wizjach faraona Echnatona. A dla niego świat zewnętrzny nie znaczył nic. Wszystko, co działo się poza granicami miasta Achetaton, było mu równie dalekie i nierzeczywiste, jak blask księżyca na wodzie. Jedynie rzeczywiste zaś było to, co działo się w Achetaton. I gdy pomyśleć o tym z perspektywy czasu, było to może jednak niesłuszne? I może miasto Achetaton i wszystko, co się tam działo, było tylko cieniem i czczą złudą. Prawdą zaś był tylko głód, cierpienie i śmierć poza granicami miasta. Wszystko bowiem, co było faraonowi niemiłe, ukrywano przed nim. A gdy jakaś sprawa nieuchronnie wymagała jego decyzji, owijano ją w miękkie obsłonki i zaprawiano miodem i wonnymi korzeniami oraz podawano mu ostrożnie, żeby głowa jego nie stała się od tego chora. W ciągu tego okresu w Tebach władał kapłan Eje, jako nosiciel pastorału po prawej ręce króla, i w rzeczywistości Teby były nadal stolicą obu królestw, bo faraon zostawił tam wszystko, co przykre i nieprzyjemne w maszynie rządowej, jak pobór podatków, handel i wymiar sprawiedliwości. I nie chciał o niczym takim słyszeć, lecz zupełnie polegał na Eje, który był jego teściem, ojcem Nefretete oraz mężem ogromnie rządnym władzy. Tak więc kapłan Eje był właściwie rzeczywistym władcą obu królestw. Wszystko bowiem, co dotyczyło życia człowieka, czy to chłop, czy mieszkaniec miasta, spoczywało w jego rękach. Po obaleniu Amona nie istniało już nic, co by ograniczało władzę faraona, która była w rzeczywistości władzą Eje. I Eje był z tego zadowolony, bo spodziewał się, że niepokój wokół Amona stopniowo w kraju ucichnie. To też nic nie mogło być dla niego przyjemniejsze jak to, że miasto Achetaton trzymało faraona z dala od Teb. Robił więc co tylko możliwe, by zebrać środki na budowę i upiększenie miasta i posyłał wciąż nowe, bogate dary, żeby uczynić Achetaton jeszcze milszym sercu faraona. W ten sposób kraj mógłby doprawdy zyskać spokój i wszystko byłoby jak dawniej, oprócz władzy Amona. Ale faraon Echnaton stał się kijem w szprychach koła Eje, kamieniem, na którym przewrócił się jego wóz. Obok kapłana Eje rządził Horemheb, siedzący w Memfis na granicy między obu królestwami i odpowiadający za bezpieczeństwo i porządek. Także to on w końcu dawał siłę kijom poborców podatków i młotom kamieniarzy, którzy usuwali imię Amona z wszystkich napisów i posągów i wdzierali się nawet do grobów, żeby usunąć to imię. Faraon Echnaton kazał nawet otworzyć grób swego ojca, żeby imię Amona wymazane zostało z napisów tam umieszczonych. A Eje nie sprzeciwiał się temu, dopóki faraon zadowalał się tak niewinnym spędzaniem czasu i uważał, że najlepiej jest, gdy myśli faraona zaprzątnięte są sprawami religijnymi, które nie przeszkadzają ludziom w ich życiu codziennym. Tak więc, po dniach grozy w Tebach, Egipt przypominał przez jakiś czas spokojną powierzchnię wody, której nie mąci żadna burza. Kapłan Eje rozdzielił pobór podatków między naczelników okręgów, co oszczędziło mu dużo kłopotu. Ci zaś wydzierżawili prawo pobierania podatków poborcom z miast i wsi i wielce się na tym wzbogacili. A poborcy z miast i wsi wydzierżawili to prawo z kolei licznym pomocnikom i niższym poborcom i też się ogromnie wzbogacili, a także niżsi poborcy nie stali się biedniejsi od pobierania podatków, o co troszczyli się już sami za pomocą swoich kijów. Wszystko było zatem na pozór tak jak dawniej, i jeśli biedacy skarżyli się na swój los i posypywali głowy popiołem, gdy przychodzili do nich poborcy, to robili tak zawsze, przez wszystkie czasy. Ale przyjście na świat czwartej córki faraona było w Achetaton większym ciosem, niż gdyby padły Simira i Syria, a królowa Nefretete zaczęła podejrzewać, że rzucono na nią urok, bo rodziła tylko dziewczęta, i wyjechała do Teb szukać pomocy u murzyńskich czarowników swojej teściowej. Bo też rzadkością jest, żeby kobieta urodziła cztery dziewczynki jedną po drugiej i ani jednego chłopca. Lecz taki był jej los. Urodziła ona Echnatonowi sześć córek i ani jednego syna. I taki był też los faraona Echnatona. Z biegiem czasu doniesienia z Syrii stawały się coraz bardziej niepokojące i za każdym razem, gdy przybywał goniec, szedłem do królewskiego archiwum, żeby odczytywać z glinianych tabliczek nowe wołania o pomoc. A gdy je czytałem, było mi tak, jakbym słyszał wokół siebie świst strzał, a w nozdrzach czuł swąd pożarów. I przez pełne czci słowa słyszałem śmiertelne krzyki mężczyzn i wołania o pomoc okaleczonych dzieci, bo Amurejczycy był to lud dziki, w sztuce wojowania zaś doradzali im chetyccy oficerowie tak, że ani jeden garnizon w Syrii nie potrafił się im długo oprzeć. Czytałem tabliczki od królów z Byblos i Jerozolimy, którzy powoływali się na swój podeszły wiek i swoją wierność, wzywając pomocy faraona i odwoływali się do pamięci jego ojca i swojej z nim przyjaźni, aż wreszcie Echnatona tak znużyły te wołania o pomoc, że odsyłał te listy nieczytane prosto do archiwum. Także pisarze i ja byliśmy jedynymi, którzy je czytali, a pisarze nie przejawiali dla nich innego zainteresowania poza tym, że je numerowali i wciągali do katalogu w porządku, w jakim napływały. Gdy padła Jerozolima, poddały się też ostatnie wierne Egiptowi miasta, aż po Joppę, i zawarły przymierze z królem Aziru. Wtedy do Achetaton przyjechał z Memfis Horemheb, żeby domagać się armii do prowadzenia wojny w Syrii. Nie mógł bowiem bez utraty sławy udać się do Syrii i organizować tam oporu, nie mając wojsk. Dotychczas prowadził on tylko tajną wojnę za pomocą listów i złota, aby uratować dla Egiptu przynajmniej jakiś przyczółek w Syrii. Teraz powiedział do faraona Echnatona: pozwól mi zaciągnąć przynajmniej 100 razy po 100 oszczepników i łuczników i 100 wozów bojowych, a odzyskam dla ciebie całą Syrię, bo zaprawdę, gdy i Joppę się podda, złamana będzie władza Egiptu w Syrii. Dowiedziawszy się o zniszczeniu Jerozolimy, faraon Echnaton wielce się zasmucił, bo podjął już kroki, żeby zrobić z niej miasto Atona w celu uspokojenia Syrii. Toteż powiedział: ten staruszek z Jerozolimy, nie mogę sobie w tej chwili przypomnieć jego imienia, był przyjacielem mego ojca. Jako chłopiec widziałem go w złotym domu w Tebach i pamiętam, że miał długą brodę. Będę mu więc płacić odszkodowanie z kasy Egiptu, choć wpływy z podatków bardzo się zmniejszyły od czasu, kiedy ustał handel z Syrią. Chyba nie będzie miał dużej pociechy z dożywotniej renty i egipskich naczyjników, odparł Horemheb. Król Aziru kazał bowiem zrobić z jego czaszki piękną czarę ozdobioną złotem. i posłał ją w darze królowi Suppiluliumasowi w Hattusas, o ile moi szpiedzy nie są całkiem w błędzie. Twarz faraona poszarzała, a oczy nabiegły mu krwią, ale opanował ból i odparł spokojnie. Trudno mi uwierzyć, że król Aziru, którego uważałem za przyjaciela i który przyjął chętnie krzyż życia, mógł tak postąpić. Być może jednak pomyliłem się co do niego i serce jego jest czarniejsze niż myślałem. Ty jednak, Horemhebie, żądasz niemożliwości, prosząc mnie o oszczepy i wozy bojowe, bo już doszły do mnie sarkania ludu z powodu podatków, a zbiory nie były tak obfite, jak się spodziewałem. Na co Horemheb odparł: na twego Atona daj mi przynajmniej 10 wozów bojowych oraz 10 razy po 10 oszczepników, żebym mógł udać się do Syrii i ratować, co się jeszcze da uratować. Lecz faraon odpowiedział: nie mogę toczyć wojny ze względu na Atona, bo rozlew krwi to dla niego okropność. Raczej zrezygnuję z Syrii. Niech Syria będzie wolna i stworzy własny związek królestw, a my prowadźmy z nią handel tak jak przedtem, bo bez egipskiego zboża Syria nie potrafi dać sobie rady. Czy rzeczywiście sądzisz, że oni się tym zadowolą, Echnatonie? Zapytał Horemheb zaskoczony. Każdy zamordowany Egipcjanin, każdy obalony mur, każde miasto, które się poddaje, zwiększa ich wiarę w siebie i budzi w nich coraz śmielsze pragnienia. Po Syrii przyjdzie kolej na kopalnię miedzi na Synaju, a jeśli Egipt je utraci, nie będziemy już mogli wykuwać grotów do naszych strzał i oszczepów. Już przecież powiedziałem, że dla strażników wystarczą oszczepy drewniane, odrzekł faraon Echnaton z rozdrażnieniem. Dlaczego więc męczysz moje uszy nieustanną gadaniną o oszczepach i grotach strzał? Także słowa plączą mi się w głowie, gdy układam hymn dla Atona. Po Synaju przyjdzie kolej na dolne królestwo, ciągnął Horemheb z goryczą. Jak sam powiedziałeś, Syria nie może sobie dać rady bez egipskiego zboża, choć wiem, że Syryjczycy dostają teraz zboże z Babilonu. A jeśli nie obawiasz się Syrii, strzeż się przynajmniej Chetytów, bo ich rządza władzy nie zna żadnych granic. Wtedy faraon Echnaton roześmiał się ze współczuciem, tak jak na jego miejscu roześmiałby się każdy rozsądny Egipcjanin, gdyby usłyszał podobne słowa, i rzekł: jak pamięć sięga, żaden wróg nie postawił stopy na czarnej ziemi i nikt nie ośmieli się tego zrobić, bo Egipt jest najbogatszym i najpotężniejszym królestwem na świecie. Ale żeby cię uspokoić, bo widzę, że majaczysz, mogę ci opowiedzieć, że Chetyci to tylko dziki lud, który pasie trzody w swoich jałowych górach, a nasi sprzymierzeńcy w Mitanii są tarczą chroniącą nas przed nimi. Także i królowi Suppiluliumasowi posłałem krzyż życia oraz na jego prośbę posłałem mu złota, żeby mógł w swojej świątyni postawić mi posąg naturalnej wielkości. Dlatego nie zakłóci on spokoju Egiptu, bo przecież dostanie ode mnie złota za każdym razem, gdy zażąda, mimo że lud sarka na podatki. A ja nie chciałbym obciążać go zbytnio daninami. Horemhebowi wystąpiły żyły na twarzy, ale nauczył się już opanowywać i nie powiedział nic więcej, lecz wyszedł za mną, gdy powiedziałem, że jako lekarz nie mogę mu pozwolić na dłuższe zaprzątanie uwagi faraona. Ale gdy weszliśmy do mego domu, zaczął bić się po udzie swoją złotą pletnią i rzekł: na Seta i wszystkie demony! Z łajna, które krowa zostawia za sobą na drodze, jest więcej pożytku niż z jego krzyża życia. Ale najgłupsze jest to, że gdy spojrzy mi w oczy i jak przyjaciel położy rękę na ramieniu, wtedy wierzę w jego prawdę, choć dobrze wiem, że to ja mam słuszność, a nie on. Na Seta i wszystkie demony, on nabiera siły w tym mieście, malowanym i dorodnym jak ladacznica i tak samo pachnącym. Zaprawdę, gdyby można było przyprowadzić przed niego każdego człowieka na ziemi, by z nim pomówił i dotknął go swoimi miękkimi palcami, wierzę, że świat mógłby się zmienić. Ale coś takiego jest niemożliwością. By go rozbawić, odparłem, że być może nie jest to takie niemożliwe, a on bardzo się do tej myśli zapalił i powiedział: gdyby to było możliwe, opłaciłoby się naprawdę prowadzić wielką wojnę tylko po to, żebym mógł przyprowadzić przed niego każdego mężczyznę, każdą kobietę i każde dziecko na świecie, by wlał w nie swoją siłę i odmienił ich serca. Zaprawdę, gdybym tu dłużej pozostał, sądzę, że i mnie zaczęłyby ruść piersi jak dworzanom i może niedługo mógłbym karmić niemowlęta.